Hej, cześć! Tutaj Mateusz Stypuła. Witajcie w nadmiernie smutnym podcaście. Tak jak obiecałem wcześniej, dzisiejszy odcinek będzie takim domknięciem poprzedniego roku, definitywnym domknięciem. Chciałabym podzielić się z wami moją polską topką roku. Polska topka, czyli 10 płyt, których najczęściej słuchałam w minionym roku. Podobnie jak w przypadku topki zagranicznej, podam je w kolejności alfabetycznej. Nie ma co przedłużać, przechodzimy do rzeczy. Najpierw jednak chciałabym wyróżnić kilka wydawnictw, które może nie załapały się do ścisłego zestawienia, ale zdecydowanie warto o nich wspomnieć, warto o nich pamiętać. No i mówię o nich, bo są po prostu dobre, bardzo wkręcające się w głowę. Tak mam na przykład z epką Młodego Pi, która powstała we współpracy z Adonisem. Młody Pi rapuje, Adonis stworzył bity i muszę przyznać, że cudownie atmosferyczne te bity są. Piękne melodyjne synfy. To taka muzyka, którą sama chętnie bym robiła. Pamiętam, że w debiucie Młodego Pi najbardziej zaangażowały mnie właśnie jego teksty. Tutaj jest podobnie. Jest to chwilami bardzo relatable, co trochę niepokoi, bo historia z nich maluje się raczej o zmęczonym życiem młodym człowieku, o kruchym zdrowiu psychicznym. Teksty ciężkie od emocji, teksty pełne wrażliwości bardzo do mnie przemawiają. To jest mocna epka i nie tylko ze względu na duży ładunek emocjonalny zawarty w tekstach. Równie mocno przekonują mnie do siebie produkcje Adonisa. Każdy podkład to synfowe piękno, bardzo mnie to kupiło. Szczególnie w utworze Karnawał 3000. Zdecydowanie polecam chociażby dla tych dźwięków, żeby się w nie wsłuchać i je podziwiać. Kolejne wspomnienie szybkie. Bardzo dobrze słuchało mi się w tym roku nowej płyty Ech Ha Hach. Pod tytułem House ze skrzypcami w tle, wydanej w Gramur Label. Producent stworzył bardzo przyjemne połączenie progresywnej elektroniki z elementami bubblegum bass. Dobrze jest przesłuchać sobie tej płyty na spokojnie. Skupić się na jej dźwiękach, a jeśli jest możliwość, to też trochę o niej poczytać. Jeśli kupicie ją na Bandcampie, to w pobranym folderze jest też super tekst producenta, w którym opowiada ona o poszczególnych utworach. Najbardziej urzekło mnie w niej takie specyficzne piękno, specyficzna atmosfera stworzona przez utwory z tej płyty, bo one są czasami przyjemnie melancholijne, ładnie melodyjne, często pełne delikatności. Czasem koją, czasem smucą, a czasem po prostu działają dobrze swoją atmosferycznością. Da się w nich wyczuć piękną wrażliwość. W pewien sposób pozwala to też wyzwolić emocje. I za to też zdecydowanie polecam. Teraz taki trik, bo opowiem o trzech płytach w jednym segmencie. Chodzi mi o trylogię Occult, której wszystkie części ukazały się w labelu Opus Elephantum. Pierwsza z nich to płyta Janusza Jurgi, druga z Popielonego, a trzecia z Guby. W przypadku płyty Janusza Jurgi mamy do czynienia z mrocznym, zimnym i ciężkim od basu brzmieniem ambient techno, bardzo też rytmicznym. Brzmieniem angażującym w swojej głębi i właśnie tej rytmiczności. No i trzeba przyznać, że utwory z tej płyty mają zdecydowanie hipnotyczny charakter. Mimo to moją uwagę zwróciła bardziej druga część, którą nagrał Spopielony. Pewnie przez fakt, że jest to fantastycznie brzmiące dungeon techno. No i są w nim charakterystyczne dla twórczości Spopielonego elementy dungeon synthy. Ale ja ogólnie bardzo lubię twórczość tego producenta. Kompozycje na jego części Occult są jeszcze bardziej atmosferyczne, posępne wręcz i hipnotyzującym brzmieniem. Są też tam utwory o bardziej tanecznym charakterze, ale nawet i przy nich można odczuć specyficzną duszność i napięcie. Tworzy to taką spójną całość. Okolic Zguby ukazała się mniej więcej w połowie grudnia, wspomniałam o tym w podcaście. To ta część, która w moim odczuciu urzekła przez hipnotyczno-taneczny charakter piosenek i niesamowitą atmosferę, którą stwarzają. Atmosferę specyficzną dla twórczości Zguby, momentami bardzo tajemniczą. To ta część trylogii, która jest bardziej znowu w klimacie ambient techno, jednak z wyraźnymi elementami ambient house. To połączenie jest bardzo spójne. Jest też w tych trzech utworach dużo pięknej melancholii i dużo melodyjności. Polecam bardzo przesłuchać sobie tej trylogii razem, zaraz po sobie. Ale oczywiście słuchanie oddzielnie też jest wskazane. Może i powiedziałam, że druga część podoba mi się bardziej, ale to nie znaczy, że jest dla mnie tą najlepszą. Przekornie nie powiem, która jest dla mnie najlepsza, bo uważam, że każda zasługuje na tyle samo uwagi i docenienia. Tyle z wyróżnień. Pierwsza płyta ze ścisłej dziesiątki, o której opowiem, to kolejne wydawnictwo Bałtyka, I'll Try Not to Wake You. To już czwarty album tej osoby. Sama słucham Bałtyka, odkąd ukazała się pierwsza część Self-Help. Ogólnie, cała twórczość Michała Rutkowskiego ma w sobie wielość emocji i ten duży bagaż emocjonalny, świetnie podparty również tekstami piosenek, stwarza bardzo specyficzną atmosferę smutku i melancholii. Nie starczyłoby mi palców u rąk i nóg, gdybym miała wyliczyć, ile razy płakałam, słuchając tych piosenek. One po prostu pomagają wyzwolić emocje, są bardzo oczyszczające. Bardzo mi się podoba też kierunek, w jakim zdaje się zmierzać Bałtyk, jeśli chodzi o samą produkcję piosenek. Mniej więcej od Self-Help Part 2 jest to takie stopniowe wplatanie coraz to wyraźniejszych elementów elektroniki w swoją twórczość. Pięknie to słychać w I'll Try Not to Wake You, a mimo wszystko kompozycje zachowały bedroom popowy styl, który jest już trochę specyficzny właśnie dla Bałtyka. Płyta została wydana w marcu, jeszcze udało się zorganizować premierowy koncert wtedy. Niestety nie mogłam tam być i szkoda. Podobno było przepięknie. Pozorna prostota spójnego brzmienia na tej płycie jest niesamowicie hipnotyzująca. Może to nie jest płyta do chillu, ale tak jak mówiłam, bardzo pomaga wyzwolić emocje. Dobrze się jej słucha leżąc w łóżku. Często tej płyty słuchałam też w pociągu. Bałtyk ma śliczny głos, a piosenki chwilami zaskakują przyjemną melodyjnością. No i stwarzają duszną i zimną atmosferę. Słychać w tym wszystkim dbałość o każdy szczegół. Lecimy alfabetycznie, więc tak się akurat złożyło, że teraz płyta, którą spokojnie mogę nazwać moim polskim AOTY 2020. Najnowsze wydawnictwo Biesów, Transsatanizm. Jedno z największych zaskoczeń minionego roku, najważniejszych odkryć. To płyta, dzięki której otworzyłam się na black metal. Wcześniej słuchałem tylko black gaze'u. A tu proszę, rzecz cudowna. To po prostu przepotężna płyta z przepotężnymi utworami. Brzmienie właściwie można określić jako avant-garde black metal, przepięknie połączone z elementami elektroniki. Ta muzyka, te teksty, bardzo specyficzne i chwilami dość surrealistyczne teksty, zaskakują mnie za każdym razem, jak słucham tej płyty. Piosenki z płyty stwarzają ciężką, chwilami pełną duszności i mrokłą atmosferę. Zdecydowanie doceniam jej hipnotyczność. Pięknie też w tekstach, ogólnie chwilami odrealnionych i niosących psychodeliczne wizje, usłyszeć wątki LGBT. Takiej muzyki warto słuchać bardzo głośno. Super też trafiały do mnie te piosenki w czasie grudniowych świąt. Wtedy ich teksty nabierają większej mocy. Chaos brzmieniowy tworzony przez tę muzykę fascynuje. Nie ma na tej płycie wielu chwil odpoczynku, a brzmienie jest pełne agresywności i jakiejś takiej głębi, która została super zrównoważona dzięki melodyjności. Kocham też to, jak wiele w tej muzyce emocji, jak bardzo ona jest ekspresyjna, żywiołowa. Słychać to bardzo dzięki wyraźnemu głosowi wokalisty. Fajnie działa też wspomniana duszność i klimat. To bardzo spójna brzmieniowo całość. Pięknie się tego słucha i pewnie jeszcze wiele razy w sobie włączę tę płytę. Trzecia płyta w zestawieniu to długo oczekiwany przeze mnie debiut zespołu Blokowisko. O tej płycie mówiłam już w tym podcaście, więc nie zajmę długo czasu i nie będę się powtarzać. Płonie to taka płyta, która z każdym kolejnym przesłuchaniem pozwala ci odkryć na nowe, specyficzne brzmienie. Jest tam w większości cold wave zmieszane z postpunkiem, ale fajnie wyróżniają się też elementy dubowe czy elektroniczne. Zaskakująco, bo to płyta, dzięki której na 100% przekonałam się do dubu. Wcześniej nie mogłem mnie nawet przekonać piosenki Gorillaz z Like I Come Home. Okej, może lubiłam jeszcze Asian Dub Foundation, ale nie zmienia to faktu, że do niedawna podchodziłem do tego gatunku z rezerwą. Cóż, Blokowisku się udało w końcu mnie przełamać. Bardzo cenię sobie w tej płycie atmosferę stworzoną przez piosenki. Atmosferę dość specyficzną, często posępną, ponurą, melancholijną, zimną, ale też w pewien sposób dziwnie kojącą. Emocjonalności i wrażliwości dodają dobre teksty piosenek i wszystko układa się w fajnie spójną całość. I to tyle o Płonie. Słuchajcie tej płyty, naprawdę warto, jeśli jeszcze jej nie znacie. Następna płyta w zestawieniu to The Very Moon Kurkiewicza. Głos tego muzyka daje mocne Ian Curtis vibes, Same piosenki są też na wskroś post-punkowe, chociaż bardzo zgrabnie tam się to brzmienie łączy z New Romantic. Całkowicie kupił mnie surrealistyczny, nieco eskapistyczny charakter piosenek z tej płyty. Ich niesamowita żywiołowość i hipnotyczność bardzo do mnie przemawia. Ma to w sobie bardzo dużo wrażliwości, bardzo dużo emocji. Zdecydowanie wyróżnia się też świetna atmosfera stworzona przez te piosenki. Atmosfera niepokoju, tajemnicy, jednak tak zupełnie nieoderwana od rzeczywistości. Kurkiewicz zarówno w tekście, jak i w samej muzyce operuje na niuansach. Chcąc nie chcąc, hipnotyczna tajemnica, klimat nocnej wędrówki przez ciemny las miesza się z wieloznaczeniowością. Bo chociaż teksty Kurkiewicza są dość uniwersalne, kryje się w nich więcej niż prosty przekaz. Uwielbiam też to, w jaki sposób atmosfera gęstnieje na sam koniec płyty. Robi się wtedy mroczniej, smutniej, wręcz depresyjnie. Koniec końców, Kurkiewiczowi wyszła bardzo angażująca i spójna płyta z super piosenkami. Fajnie się je słucha zimowymi wieczorami. Przedstawiając kolejną płytę w tym zestawieniu, powiem tak. Polski black metal miał się w tamtym roku świetnie. To już druga płyta z tego gatunku w tym zestawieniu. Odradza rzeczą. To kolejna przepotężna płyta z przepotężnymi piosenkami. Prawie bez chwili wytchnienia. Rzeczą to jeszcze bardziej duszna i jeszcze bardziej ciężka płyta. Nie tylko ze względu na ciężar brzmienia. To kolejna płyta, która chwyciła mnie mocno dzięki atmosferze, jaką stwarzają piosenki, które się na niej znalazły. Jest to klimat ciężkości, mroku, zimny, ponury. Na początku wydawało mi się to wszystko takie nieprzystępne. Potrzebowałam tak dwóch przesłuchań, żeby porządnie wgryźć się w tę płytę, i wtedy już mnie całkowicie zaangażowała. Jest bardzo klimatyczna. Warto zwrócić uwagę, że mimo ciężaru brzmienia, jest na tej płycie całkiem sporo pięknych melodii. Gitary zdecydowanie brzmią pięknie. Melodie w znakomity sposób równoważą ciężkość brzmienia. Dodałabym do tego jeszcze bardzo dobry tekst piosenek. W tej muzyce jest też dużo surowości. Bardzo to pasuje do ciężaru, do głębi brzmienia. Same teksty piosenek mają w sobie dużo emocji. Są depresyjne, przesiąknięte czymś w rodzaju smutnego realizmu. Czasem uderzają aż za mocno. Uderzają w czuły punkt, sprawiając, że piosenki angażują jeszcze mocniej. No jedynie nie jest to płyta do słuchania na noc, przynajmniej dla mnie, a zresztą tak jak biesy. Po prostu za bardzo potrafi mnie rozbudzić. Ale oczywiście to kolejna płyta, która moim zdaniem zasługuje na to, by dużo o niej mówić i polecam ją nie tylko fanom black metalu. Następna płyta w zestawieniu prezentuje zupełnie coś innego. Chodzi mi o nową płytę Paszki, Gluon, wydaną w label Numinal Loom. Uwielbiam to, co tworzy ten producent. Jego muzyka inspiruje mnie do tworzenia od dawna. A Gluon to fantastyczna płyta. Kompozycje, które się na niej znalazły, prezentują przepiękny glitch. Nieco progresywnej elektroniki. Wszystko fajnie połączone i tworzy bardzo spójne brzmienie. Dużo w tej muzyce chaotyczności, ale jednocześnie ma się poczucie, że jest to w pełni kontrolowany chaos. Za to właśnie kocham glitch. Fajnie, że przy tym całym natłoku dźwięków kompozycje zawarte na tej płycie potrafią być momentami niesamowicie atmosferyczne. Słychać to już w pierwszym utworze. Muzyka stwarza bardzo specyficzną atmosferę. Atmosferę łagodną i delikatną, ale też trochę niepokojącą. Niepokojącą, ale właśnie tak nie do końca. W tym aspekcie to piosenki zupełnie inne niż te z epki Rozmnóżka z 2018 roku. O wiele bardziej klimatyczne. Pięknie budujące ten dziwny klimat, pełne specyficznej delikatności i chwilami cudownie melodyjne. No nie mówię, że Rozmnóżka nie była melodyjna, ale było w niej bardzo dużo żywiołowości. Chociaż taka zestawka to już brzmi kosmicznie. Przepiękna piosenka. Zresztą nie ma na tej płycie nudnych i nieprzyjemnych utworów. Znakomicie brzmią też duety z Kachą Kowalczyk z Kolz czy Anią Grr, wokalistką zespołu Szklane Oczy. Tutaj mała dygresja. Bardzo polecam zespół Szklane Oczy. Ten zespół tworzy przedziwnie fascynujące połączenie alt rocka z rockiem psychodelicznym i punk rockiem. Wyróżnia się właściwie nie dzięki swojemu brzmieniu, ale dzięki super tekstom, bardzo błyskotliwym i pełnym ironii, pełnym specyficznego humoru, które świetnie zazębiają się z klimatem i żywiołowością brzmienia. Zresztą mała poróbka języka Szklanych Oczu jest właśnie na piosence Komórczak na płycie Paszki. Lepszego zamknięcia tej płyty sobie wyobrazić nie mogłam. Paszka stworzy kolejną, fajnie angażującą i fascynującą wręcz płytę. A może ja po prostu za bardzo kocham takie rodzaje elektroniki, bo fascynująca i mocno inspirująca jest też dla mnie twórczość Jurka Płoskiego. Jak możecie już się domyślać, kolejną płytą w tym zestawieniu jest jego najnowsza epka Human Sapiens EP. Mówiłem już o niej w jednym z poprzednich odcinków podcastu, więc teraz postaram się tylko podsumować to, co ważne. Ciężko mi jednak nie odnieść się do genezy jej powstania. Potrzeby powiedzenia sobie tak, jestem człowiekiem. W czasie, kiedy kraj, w którym funkcjonujesz, próbuje cię codziennie odczłowieczyć. A jeśli nie kraj, to pewne jednostki w tym kraju. Doświadczyłam i tego, więc kontekst tego wydawnictwa uderza mnie jeszcze mocniej. Muzycznie, brzmienie kompozycji z tej epki prezentuje znakomity hyperpop. Bardzo żywiołowy, przepełniony energią. Ponownie mamy tutaj do czynienia z przepięknie hałaśliwym brzmieniem, tworzącym fajny chaos. Ten kontrolowany rodzaj chaosu, kontrolowany przesyt, kontrolowany natłok dźwięków. Przebojowość tych utworów zachwyca mnie za każdym razem, kiedy ich słucham. Mam ochotę ciągle je zapętlać. Brzmienie bardzo angażuje. Jest też bardzo melodyjne, co chwilami fajnie równoważy ten celowy nadmiar. To też mocne, ekspresyjne piosenki, pełne pięknej wrażliwości, dobrze przekazujące emocje. Ta epka zaangażowała mnie w każdym aspekcie. Super jest też to, jak spójne jest to brzmienie. Nie ukrywam, wybór hyperpopu jako środka ekspresji mocno mnie zaskoczył. Nie spodziewałam się usłyszeć takiej muzyki od Jurka Płoskiego. Ale ja jestem zakochana po uszy w hyperpopie. No i słuchałam tej epki bardzo często. Jak zawsze, ogólnie mocno zachęcam do słuchania twórczości tego producenta. Teraz w zestawieniu płyta trudna, płyta bardzo ciężka, ale też bardzo ważna. Chodzi mi o najnowszą płytę Siksy, Zemsta na wroga. Można powiedzieć, że to płyta bolesna. Za każdym razem, kiedy jej słucham, mocno ją przeżywam. Zresztą trudno nie przeżywać piosenek z tej płyty. Są boleśnie bezpośrednie, ale przy tym całym swoim trudzie i bezpośredniości są one niesamowicie istotne. Pełne przesterów, surowe, punkowe i dysocjacyjne brzmienie gitar stanowi jedynie tło dla herstorii opowiadanej przez wokalistkę. To herstoria boleśnie autentyczna. Kiedy słuchałam tej płyty pierwszy raz, uderzyła mnie do tego stopnia, że płakałam przez prawie całą długość jej trwania. Te piosenki swoją emocjonalnością wprawiają w dygotanie. A to płyta, która angażuje w 100% i skłania do przemyśleń. Wszystko w niej jest bardzo szczere, bardzo autentyczne. Pod tym względem jest to jedna z najważniejszych polskich płyt wydanych w 2020 roku. Bardzo polecam też obejrzeć sobie film Zemsta na wroga, stworzony przez Siksę i Piotra Machę. Jest do obejrzenia na YouTubie. Lista powoli się zamyka. Teraz płyta, o której już mówiłam w tym podcaście. Self-titled zespołu Order of the Rainbow Girls, wydana w labelu Enjoy Life. Nie powiem o niej żadnych nowości, raczej podsumuję to, co mi się najbardziej w niej podoba. Po pierwsze, surowość brzmienia. Piosenki z tej płyty mnie właśnie dzięki temu zaangażowały, no i wręcz zafascynowały. To brzmienie jest bardzo noizowe momentami, przecudnie hałaśliwe. Fajnie, że jest to brzmienie takie szorstkie, bardzo grunge'owe momentami. To mi się w nim bardzo podoba. Uwielbiam też ekspresyjność, emocjonalność, no i dużą wrażliwość zawartą w tych piosenkach. Tak jak mówiłam przy okazji pierwszej recenzji tej płyty, teksty ich piosenek mają w sobie dużo wrażliwości. Mają w sobie dużo takiego specyficznego mroku, smutku, żalu, rezygnacji i duszącej posępności. To płyta pełna szczerości, pełna autentyczności, pozornie prosta, pozornie nieogarnięta i taka niby przypadkowa. Weźmy sobie takie Effort Forget It, która jest klimatycznie bardzo lo-fi i zdaje się być nagrane w jednym podejściu. Albo weźmy sobie takie jeszcze przyjemnie inne od reszty Interim. Mimo wszystko jest w tym jakieś przemyślenie z brzmienia, jakaś ładna spójność. Dotarliśmy do końca listy. Ostatnia litera alfabetu i płyta, o której opowiedziałam już w pierwszym odcinku podcastu. Debiut zespołu Zawody. Chcemy gotować weligańskie posiłki na dachach płonących radiowozów. To płyta pełna niesamowitej żywiołowości. Płyta z utworami, w których emocje aż kipią, aż przelewa się ich nadmiar, słyszany w ekspresyjnych głosach wokalistów. To też pięknie brudne, pięknie surowe, punkowe brzmienie, pięknie głośne i pełne sprzężeń. A ja takie brzmienie po prostu uwielbiam. Dlatego warto zapoznać się z tekstami tych piosenek. Mimo, że nie są jakieś wybitne, to są po prostu szczere, bo dużo w tej muzyce jest autentyczności. A takie coś, jak możecie już zauważyć, po tym, co mówiłam wcześniej, bardzo sobie cenię. Nadal w głowie mam jednak myśl, że Zawody to taki zespół, który najlepiej wypada na żywo. Wtedy najbardziej można odczuć energię płynącą z tych piosenek. W tym momencie bardzo tęsknię za takimi koncertami. Mimo wszystko, ich debiut wciąż jest porządną dawką punkowej surowości. Od momentu wydania tego debiutu słuchałam go bardzo często i mocno zżyłam się z tymi piosenkami. Można powiedzieć, że lubię ich niedoskonałość. Na pewno będę nadal polecać tę płytę i często do niej wracać. To już koniec mojego zestawienia najlepszych polskich płyt minionego roku. Można więc uznać go za zamknięty. No i czekać. Czekać na mnóstwo nowej, fantastycznej polskiej muzyki i nie tylko polskiej. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!